AZS na fali, wtorek po godzinie 13, a więc bardzo dużo i jeszcze więcej o siatkówce, głównie Indyk Polo AZS Olsztyn. Dzień dobry, przed mikrofonem Marcin Zarębski. No nie było mnie tu parę tygodni, bardzo dużo obowiązków z okazji startu ligi, także spotykaliście się regularnie z Mateuszem, ale teraz nadal będziemy próbowali się wymieniać i spotykać i dużo rozmawiać. Zgodnie z zapowiedzią, naszym dzisiejszym gościem jest wychowanek klubu, były siatkarz AZS-u Olsztyn, Tomasz Kowalczyk. Witam Ciebie bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Cześć Tomku, powiedz, co u Ciebie słychać, tak na rozpęd?
Na rozpęd? No, żyję w Olsztynie cały czas, nie uciekam, to jest moje miasto, tu się urodziłem. Tu moje dzieci dorastają, tak więc nigdzie się nie wybieram. Powoli jestem teraz od dłuższego czasu zwykłym obywatelem tego miasta. No i tyle.
O dzieciach porozmawiamy, to też jest fajny wątek, bo dzieci próbują siatkówki z tego, co widzę, z tego, co donoszą soszale. I tak przygotowując się, bo chciałem sobie wszystko dokładnie sprawdzić, przypomniało mi się, że na pewno byłeś kiedyś na zgrupowaniu reprezentacji polskiej. Nie wiem, czy masz jakiś oficjalny mecz rozegrany, przypomnij.
Byłem kiedyś tam powoływany do szerokiej kadry, to jeszcze za czasów powrotu wielkiego trenera Huberta Wagnera. To był 96 rok po nieudanych igrzyskach w Atlancie. Trener Wagner dostał znowu możliwość poprowadzenia reprezentacji, no i tam brał mnie na konsultację, aczkolwiek nic większego z tego nie wyszło.
Czyli tam tego 1A nie pojawiło
nie,
się?
Nie mam ani jednego meczu oficjalnie gdzieś tam zaklepanego, jeżeli chodzi o gdzieś tam CV reprezentacyjne.
A tak chciałem zapytać i rozpocząć od tych sfery reprezentacyjnej, bo zapytam bardzo ogólnie. Powiedz mi, jak ci się ogląda dzisiaj siatkówkę? Jak ty ją postrzegasz z perspektywy kibica, z perspektywy szklanego ekranu, również rodzica, który gdzieś tam przy siatkówce jest?
No muszę powiedzieć, że trochę to trwało, bo ja nigdy nie lubiłem oglądać sportu jako takiego i siatkówki. Wolałem czynnie uprawiać. Po zakończeniu mojej przygody no trochę trwało, aż w końcu dojrzałem chyba do tego, żeby oglądać mecze. Jak jest możliwość, oglądam reprezentację szczególnie z przyjemnością, tym bardziej, że ostatnie sukcesy naszych chłopaków no, wręcz nie pozwalają nie oglądać tego, nie śledzić ich poczynań. No fantastyczna sprawa, no ta siatkówka się przez te lata zmienia, cały czas zmieniła się, chłopaki dojrzeli, grają taką naprawdę fajną, ciekawą, cierpliwą, jak ja to ostatnio nazywam, siatkówkę, no i myślę, że gdzieś to w tym jest klucz tych sukcesów.
No właśnie, ta cierpliwość, czy co jeszcze wyróżnia tą siatkówkę dzisiejszą od tej, którą 20-30 lat temu ty uprawiałeś?
No generalnie, no będę się trzymał tej cierpliwości, no nauczyliśmy się grać jako reprezentacja w siatkówkę taką, że pierwsza akcja nie musi być zawsze skończona, tak? Nie uda się, jest ciężka piłka.
I piłka nie zawsze musi dotknąć parkietu.
Otóż to, gramy cierpliwie, gramy z blokiem, gramy jakąś kiwką, no słynne już wręcz przebijanki palcami Aleksandra Śliwki. Wchodzi, jest punkt, nikt nie patrzy, w jaki sposób był zdobyty, ale liczy się ten punkt na tablicy wyników. Jak to kiedyś nawet jeszcze moi trenerzy mówili, no za przysłowiowego gwoździa w trzeci metr dwóch punktów nie dają. To nie koszykówka, liczy się właśnie ten końcowy efekt. No i tak to widzę teraz, że tak nasza reprezentacja umie grać, tak? I ma ludzi do tego też, bo nie każdy potrafi to zrobić. My się tego nauczyliśmy. Mamy szeroki wachlarz tych zagrań, no i to skuteczne jest, jak się okazuje.
Jako młodzi ludzie wychowywaliśmy się w takim przekonaniu na trzepaku, że ma być przeładunek i piłka ma spaść na boisko.
Otóż to, siła razy ramię i gramy, tak? A teraz dojrzałość, cierpliwość.
Jak ty to postrzegasz, że 20 lat temu patrzyliśmy w Brazylijczyków, Włochów, Holendrów jak w obrazek, chodziliśmy za nimi, chcieliśmy zbierać autografy wyjeżdżając na Igrzyska Olimpijskie, dzisiaj to oni nas się boją.
No to trzeba powiedzieć, tak zacząć od początku, tam w 98, jak reprezentację zaczął wspierać operator telefonii komórkowej, wiadomo jaki, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale to już nie o to chodzi, to zostały wpompowane olbrzymie pieniądze i też ten
i telewizja.
Telewizja zrobiła swoje, ale telewizja jednak weszła troszeczkę później. Tutaj główny sponsor wykazał się nie lada cierpliwością, bo tak jak wspomniałem, w 98 roku zaczęli wspierać siatkówkę, a pierwszy sukces przyszedł dopiero w 2006 roku tak naprawdę. Wicemistrzostwo świata w Japonii, tak, to 8 lat cierpliwie wszyscy sponsorzy płacili, sponsor płacił, ludzie cierpliwie chodzili na mecze, kibicowali, czekali. No i warto było, jak się okazuje, tak? No i teraz to wszystko procentuje, no bo wiadomo, nie oszukujmy się, sukces reprezentacji, no ciągnie całą dyscyplinę.
To są naczynia połączone, często tak mówię.
W górę, tak. No wiadomo, jak jest sukces, każdy, mamy taką skłonność podpinania się pod sukces, cała mały szomania, tak? Nagle wszyscy byli miłośnikami skoków narciarskich. No i to od małego dzieci chciały być siatkarzami, chciały chodzić na tą siatkówkę, na treningi i tak dalej. Dodając do tego, no cały system szkolenia się zmienił. Tu wspomniałeś o moich dzieciach, ja ich obserwuję, jak chodzą na treningi, jak trenują, co robią. No to ja na pierwszy trening przyszedłem, jak miałem 13 lat. Mój syn ma teraz 14 i on już 6 lat trenuje. No to jest nieporównywalnie na innym poziomie niż ja wtedy byłem, tak? No i to, no nie ma innego wyjścia przy takiej solidnej, mądrej pracy, przy takim nakładach. No ten efekt końcowy, no jest jaki jest, nie? Cieszący nas wszystkich.
Czy Plus Liga to najlepsza liga na świecie?
No aspiruje, tak? Aspiruje. No myślę, że jeszcze dla takiej szerokiej grupy zawodników, tych takich najlepszych, no jesteśmy mimo wszystko jakąś tam egzotyką, to jednak jesteśmy krajem z bloku wschodniego, mimo do super recenzji i dobrych opinii tych zawodników, którzy tutaj spróbowali swoich sił, to jednak jeszcze nie, jednak tak myślę, że tam nowe Włochy są takim magnesem. Nie wiadomo, co tam z drugiej strony teraz się w rosyjskiej lidze dzieje przez te różne zawirowania światowe. No ale na pewno w top 3 jesteśmy, to nie ma wątpliwości żadnych.
Ale takie transfery jak Thales czy jak Alan Souza w polskiej lidze?
Nie, no to
nie
jest kosmos, to jest kosmos, kurczę, no to co tu dużo mówić, Olsztyn, powiedzmy sobie, od jakiegoś czasu stara się robić tą siatkówkę na miarę swojego budżetu, jak najlepiej potrafi. Wiadomo, że nie jest to budżet jakichś najwyższych lotów, a mimo wszystko udaje się ściągnąć do tego miasta, do tego klubu takich zawodników. Jestem niezmiernie ciekawy, jak to wypali w tym roku, no bo sobie nie przypominam takiego nazwiska, który by grał w Olsztynie, zawodnik tego kalibru, no, powiedzmy Paweł Zagumny, ale to wiadomo, Polak to inaczej troszeczkę jest, nie przyjechał z drugiego końca świata.
No i to płynnie przechodzimy do tegorocznego sezonu Plus Ligi, który wystartował przed 10 dniami. Bardzo trudny kalendarz na początek akademików. Z pierwszej czwórki aż 3 drużyny poprzedniego sezonu. Start fenomenalny, bardzo dobre spotkanie w Iławie z Aluronem Zawiercie. Zwycięstwo 3-1. Potem niestety 2 porażki z Potentatami, Jastrzębski Węgiel, tam jeszcze wywalczony set. Natomiast w ostatnią sobotę Zaksa Kędzierzyn, najlepsza drużyna Europy, wykazała się dużą cierpliwością. Tak jak tutaj powiedziałeś, no, dużym doświadczeniem, 3-0 wygrywa w Iławie. Powiedz, jak ty to postrzegasz? Na co stać w tym roku olsztyński zespół?
Na niespodziankę na pewno, jakąś taką mam nadzieję, bo tak patrząc na nazwiska, które zostały tutaj zakontraktowane na ten sezon, no to jest bardzo interesująco. Wspomniany Alan, tak, atakujący no, światowych poziomów. Pytanie może być, co z Joshem Tuanigą, on wraca jednak mimo wszystko po kontuzji, nie wiadomo, jak on tam się odnajdzie i wróci do zdrowia, czy to już jest zapomniany temat, czy jeszcze gdzieś tam jakieś ślady zostawia. Karlicek, Nikolas Szerszeń, no, który też tam akurat się skontuzjował, ale jak wróci, no to są bardzo solidni gracze, którzy też mogą tutaj udowadniać swoją wartość w plus lice. Młody sprowadzony Argentyńczyk, Armoa, tak. No jak mu trener da szansę, gdzieś tam odpali, to też może się okazać niezwykle istotnym punktem tego zespołu. Kuba Hawryluk.
No to już objawienie.
Objawienie, ale mimo wszystko no, pracował na ten swój poziom i można powiedzieć już w tej chwili, że już ma taką swoją ugruntowaną pozycję. To nie jest jakiś taki przypadkowy zawodnik, który zagrał jeden sezon super i nie wiadomo, co dalej będzie. Myślę, że no, jest w stanie utrzymać ten poziom. No i środkowi, tak? Cezary Sapiński, bardzo ciekawa postać, która zadebiutowała wręcz fenomenalnie, tak? 100% w ataku. Też już doświadczony na naszych parkietach. Jakubiszczak, nie mam pojęcia, tak? On tak troszeczkę, moim zdaniem, gdzieś tam wyhamował po drodze, bo się zapowiadał fajnie, duże parametry, bardzo dobre parametry, wysoki chłopak. Ale te 2 lata takie przespane, moim zdaniem. Szkoda trochę, bo to ten czas zmarnowany gdzieś może był, może nie do końca. Nie wiem, jak on teraz się tam czuje. I
no pamiętaj, że tam Amerykanin ich wtedy tam mocno nagrywał czapką. Teraz jest jego czas.
No myślę, że jest jego czas i to jest ostatni gwizdek, bo do tego w sumie zmierzałem, mówiąc o nim. Ostatni gwizdek, bo no nie ma... Wspomniałeś wcześniej o jakości naszej ligi, że jest na bardzo wysokim poziomie. Nie ma czasu na jakiś tam odpoczynek, złapanie oddechu, no bo...
Na okres przejściowy, trzeba wejść i
tak,
grać.
Tak, tutaj odszedł Taylor. Jest chwila dla Jakubiszczaka, ale zaraz za nim jest Majszak, który słyszałem bardzo wiele pozytywnych opinii na jego temat, że rośnie nam kolejny reprezentacyjny środkowy, tak więc no konkurencja jest spora, no ale jak jest konkurencja, tak więc musi być progres, tak, i to jest z dobrem dla całego zespołu.
Tomek Kowalczyk, gościem AZS na fali, zostańcie z nami do godziny 14, bardzo dużo o siatkówce.